Dobry widok. Rzeźba terenu, na którym się obecnie znajdujemy, jest wynikiem działania sił natury i człowieka. Wyobraźmy sobie, jak około 150 milionów lat temu z tego terenu ustępuje Morze Jurajskie. W późniejszym okresie morze pojawia się i zanika, kreda i miocen. W pleistocenie od około 2,5 miliona do 126 tysięcy lat temu trwa okres zlodowaceń. Lodowce nasuwają się i ustępują. Zlodowacenie, które wywarło największy wpływ na krajobraz Wyżyny Wieluńskiej, to zlodowacenie środkowopolskie. Ze względu na panujący wówczas klimat peryglacjalny, występujący na przedpolu lodowców i lądolodów, teren pokryty był tundrą, w której żyły m.in. renifery. Skały podlegały procesom wietrzenia, którym sprzyjają duże amplitudy temperatur i silne wiatry. Bardziej odporne wapienie skaliste uchroniły się przed całkowitym zniszczeniem w wyniku wietrzenia i tworzą obecnie ostańce. Wypukłe formy rzeźby polodowcowej w postaci pagórków można obserwować do dzisiaj. Miejsce, gdzie obecnie się znajdujemy, pierwotnie stanowiło taką wypukłą formę. Pomiędzy zlodowaceniami, czyli w okresie interglacjału, klimat ocieplał się i osuszał. Pojawiły się wtedy lasy liściaste i szpilkowe, czyli tajga oraz roślinność stepowa. Jednak nie tylko klimat czy procesy geologiczne mogą kształtować środowisko. Człowiek, korzystając z zasobów środowiska, w diametralny sposób zmienia swoje otoczenie. Zakres tych zmian może być bardzo szeroki, tak jak ma to miejsce przy wydobywaniu wapienia. Po jego wydobyciu odsłonięta została skała macierzysta, pozbawiona materii organicznej. Nie potrzeba jednak dużo czasu, aby zaobserwować, że na tym tak niegościnnym terenie skądś pojawiły się rośliny i zwierzęta. Mówi się często, że przyroda nie znosi próżni i prędzej czy później każde wolne miejsce zostanie zajęte przez jakiś organizm. Widok, jaki roztacza się przed naszymi oczami, jest na to dowodem. Na terenie kamieniołomu są miejsca, gdzie regularny układ jednowiekowych drzew wskazuje, że zostały zasadzone ręką człowieka. Takim terenem jest widoczna po lewej stronie skarpa porośnięta brzozami i sosnami. Jednak na pozostałej przestrzeni drzewa i krzewy są rozmieszczone nieregularnie. Taki ich układ widzimy zarówno na dnie, jak i na pozostałej części skarpy kamieniołomu. Gdy sprawdzimy, jakie gatunki tam rosną, to okaże się, że jest tam ogromne mnóstwo roślin, które nie zostały zasadzone w czasie rekultywacji. W jaki zatem sposób tu dotarły? Mogły zostać przyniesione w przewodach pokarmowych ptaków przelatujących nad kamieniołomem i pozostać razem z ich odchodami. Albo przyleciały. Bardzo często pierwszymi roślinami, jakie pojawiają się na terenach poprzemysłowych, są te gatunki, które mogą dotrzeć tutaj drogą powietrzną. Ich nasiona mogą być tak małe i lekkie, że nie potrzebują żadnych urządzeń, żeby być unoszonym w powietrzu przez wiatr. Jest to bardzo skuteczna strategia przemieszczania. Dotyczy najczęściej roślin z sąsiadujących z kamieniołomem pól i zadrzewień. Bardzo wiele roślin zielonych dostało się tutaj właśnie tą drogą. Wiele nasion jest zaopatrzonych w różnorodne urządzenia lotnicze. Mogą to być włoski, jak u topoli czy wierzb, albo skrzydełka, jak u brzozy, sosny i klonu. Ich nasiona mogą odbywać dalekie podróże. Bardzo często pojawiają się w miejscach, gdzie jeszcze niedawno gospodarował człowiek. Kiedy taki teren zostanie zasiedlony przez rośliny, znacznie częściej odwiedzają go różne zwierzęta, dziki, zające czy sarny. Nasiona roślin mogą wędrować również na ich grzbietach, przyczepione do futra za pomocą haczyków i ości. Jeszcze kilkanaście lat temu wyrobisko było całkowicie puste. Jednak wraz z upływem czasu coraz większa ilość i różnorodność roślin i zwierząt przejęła w posiadanie teren kopalni. Ten długotrwały proces nazywamy sukcesją. Co zobaczylibyśmy tutaj w przyszłości? Nasz kamieniołom coraz bardziej zarastałby drzewami, aż w końcu zaszumiałby tu las. Czy byłby to ten sam układ gatunków, jaki widzimy teraz? Na pewno nie. Znaczna część żyjących w kamieniołomie roślin to gatunki wymagające do swojego rozwoju dużo światła. Kiedy zapanują tu drzewa, pod ich okapem będzie znacznie ciemniej i wilgotniej niż na odkrytej przestrzeni. Będzie to siedlisko odpowiednie dla gatunków wymagających do swojego rozwoju większej wilgotności, ale za to znoszących zacienienie. Drzewa światłożądne, na przykład brzoza, wierzby i topole, będą ustępować, a ich miejsce zajmą drzewa, które w młodości są cienioznośne, jak na przykład grab, świerk, buk. Choć tego nie widać, w świecie roślin cały czas trwa walka. Co roku na teren kamieniołomu spadają miliony nasion. Część z nich nigdy nie kiełkuje. Spośród tych, które wykiełkowały, niewiele przeżyje i osiągnie dojrzałość. Korzenie roślin konkurują ze sobą o wodę z solami mineralnymi. Ich liście starają się wychwycić jak najwięcej światła. Sukces, jakim jest przetrwanie, wzrost i wydanie nasion, osiągają te, które okażą się lepiej przystosowane od pozostałych. Jednak na przestrzeni lat zmieniają się warunki siedliska, a wraz z nimi zmienia się zestaw gatunków. Przyroda nie tylko nie znosi próżni, ale również nie zna stagnacji.